My jesteśmy przed Arkadami Kubickiego, a w Kijowie jest Paweł Bobołowicz i studio Kijów. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Witasz i co powiesz?
Może trochę wrócimy w czasie, bo przeniesiemy się do 4 czerwca, bardzo ważne wydarzenie. W Brukseli doszło do pierwszego spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z nowo wybranym prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent Andrzej Duda stwierdził m.in.: zapewniłem pana prezydenta, że Polska nieustannie wspiera proeuropejskie i euroatlantyckie aspiracje Ukrainy. Ta kwestia jest dla nas niezwykle ważna. Podobnie jak zapewniłem o tym, że cały czas wspieramy starania Ukrainy o zachowanie i przede wszystkim przywrócenie jej integralności terytorialnej. Prezydent Duda stwierdził też, że z Zełenskim rozmawiał o tematach trudnych w naszych relacjach, o problemach historycznych, którymi są relacje pomiędzy naszymi narodami. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dodał, że zależy mu na tym, aby budować mosty pomiędzy Polakami i Ukraińcami w duchu prawdy, ale przede wszystkim w duchu pojednania i dobrej współpracy. Tak się złożyło, że w tym samym dniu, czyli 4 czerwca, rozmawiałem z Witalijem Portnikowym, ukraińskim publicystą, dziennikarzem i pisarzem, a zarazem współprzewodniczącym Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa. I część naszej rozmowy właśnie dokładnie dotyczyła tych relacji polsko-ukraińskich. Posłuchajcie Państwo fragmentu naszej rozmowy. Z jednej strony można powiedzieć, że ostatnie 5 lat przyniosło wiele różnych projektów, których wcześniej nie było w sferze militarnej, ekonomicznej. Nieprawdopodobne zjawisko, które nie wynika z celowej być może polityki, ale jednak ma olbrzymi wpływ na nasze narody, czyli olbrzymia migracja Ukraińców do Polski. To też przecież wywołuje skutki społeczne. A z drugiej strony cały czas istniejący konflikt pamięci historycznej. Przez te 5 lat nie udało się go nie tylko zaleczyć, ale wręcz on jeszcze zaistniał zdecydowanie mocniej.
Naród polski i naród ukraiński tworzy teraz jakąś cywilizację wspólnie. Może to pan sobie poglądać, jak to wygląda. Ile ludzi teraz z Ukrainy mieszka w Polsce, ile ludzi z Polski przyjeżdża do Ukrainy. To jest faktycznie już wspólny świat.
Rzeczpospolita?
Rzeczpospolita naprawdę. I te zmiany z Litwą i moim zdaniem z rokami zmiany z Białorusią. To jest naprawdę już odnowienie na nowych jakichś фактично поглядах на нових перспективах того свята Речепосполіти. Але ясно, що в свято були трудні квіщі історичні поміж всіми народами, які були на тих теренах. То для мене не до ідей можу не акцептувати, що то ясно. І ясно, що Україна не була суб'єктом тієї пам'яті історичної. Фактично тим суб'єктом, а не об'єктом стала тільки у тих 5 лет, які пройшли по революції годності. І з того всі наші конфлікти, з того всі наші недорозуміння, який час і історики зможуть його злагоднити. Це перше. Друге. Фактично, не варто поглядати на Україну з того погляду польського, що вся Україна – то є Галіція, то є Сходня Галіція для Польщі. Направді, Україна є великий край, якому фактично, вже від Житомира до Харкова, вже ніким польсько-українським конфліктом не є ще заакцептований. Не було того конфлікту на тих теренах України великої. Не можна той польсько-український конфлікт пам'яті історичної будувати на народу польського, який вже не мешкає на тих теренах, і від народу українського мешкає на теренах Галіції і Волині. Бо то є тільки 10% українським територіям і українській людності. Це варто пам'ятати. Варто полякам не глядати на Україну, як на Галіцію і на Волинь.
Ale to po co w takim razie był ten zakaz ekshumacji, który wywołał w oczywisty sposób przecież Polakach oburzenie, a tak naprawdę on jest w ogóle niezrozumiały, nie tylko z punktu widzenia polskiego, ale w ogóle ogólnoludzkiego. Dlaczego coś takiego zrobiono?
Panie Maporto, już pomówili miliony raz, co była ta sytuacja i z ekshumacji, i z tymi memorialami, jakie były na terytorii polskiej, to wszystko пошло до конфлікту і поміж інституціями, поміж органами саможонду місцевого. І ясно, то все треба врегулювати. Для мене тут є ясно, бо це не можуть такі проблеми розділяти наші народи в такий час.
Але кілька днів тому станув новий помнік Шухевича, вивовало то острову реакцію двох амбасадорів, амбасадора Польщі і Ізраїля. То колейне видаження, яке, напевно, не вплине добре на наші спільні релації.
Очевидно, що то не перший і не останній помнік Шухевича. Шухевич там стоїть в різних містах Галіції. І є вулиці Шухевича в різних містах, є ж проспект Шухевича в Києві. І для українців, то теж варто зрозуміти, Шухевич – то є такий символ війни не з Польщі, а тільки з Росії, з КГБ. І для того те меморіали Шухевича, які є там в різних містах, і знову відкрива. То є символи такого, що не є ми в стані своє відмовити від тієї війни з Росією. окупации. Или то есть не помню, не очевидно, не мемориал про то, что было в час конфликта польско-украинского, а только то, что есть сейчас час конфликта украинско-российского. Варто на то так поглядеть. Без комментариев до особистости Шухевича и роли их исторической Шухевича.
No, ale nie można uniknąć tych komentarzy co do samego Szuchewicza. Pan, który też przyznaje się przecież do przynależności do narodu żydowskiego, no musi też osobiście to odczuwać, że jednak to nie jest...
Nie mamy, oczywiście, ja odczuwam tę sytuację, jest jak nacjonalist żydowski, jak sionist żydowski jest naprawdę przyjacielem i nacjonalistów polskich, i nacjonalistów ukraińskich i mogą zrozumieć, co ukraiński naród ma sentyment do Bandery i Szuchewicza. Bo jak ludzie chcieli nie poglądać ukraińskie w czas, jak 90% Ukraińców chcieli mieszkać pod okupacją. I to jest герої народу українського, як всі люди, які хотіли бути націоналістами польськими, не були, може, такими моральними і ідеальними, хотіли бути героями якогось опору за непідлеглість Польщі. І є теж для того героями народу польського. То можу зрозуміти.
Чи то поняття «жидобандеровець», воно є справдиве?
Ну, то є такі окреслення, то було фактично таким саркастичним відповідником на пропаганду російську, яка мовила, що то є нація антисемітів, для того, що все, що вона робить, то для того, щоб знищити жидів, яких тут вже нема, бо тут нема фактично вже сполучності жидовської, такий реальний. Вся та сполічна жидовська, на щастя, виїхала до Ізраїлю вже в кінці Зв'язку Радянського, в той час та Великій Алії, так зване. І для того мовили, ну які то бандеровці, то не бандеровці, бо то жидобандеровці, але то ясно, що то є тільки сарказм.
А сам би ще пан так назвав?
Я би себе не назвав на українське. Я є фактично тим, хто є прихильником панствовості української. Та панствовість українська не є для мене сфокусована тільки в особі Степана Бандери, є точно не сфокусована в особі Степана Бандери, є сфокусована в ідеї української панствовості, в ідеї справедливості, про яку ми, що кожен народ має право мати на свою панствовість. Просто все це думали в час Зв'язку Радянського. Ясно, що Степан Бандера був одним з тих політиків, хоча, очевидно, для мене радикальним і, моїм зданням, соціалістичним, а я не є тим соціалістом, який за ту панцович був готов був фактично життя віддати. Ну, але таких людей було в українській, в історії українській було не так уж мало. Були якісь інші люди, які для мене є прикладами тієї готовності бути прихильниками панцовища української. Є такі ружні імена. А моїм зданням не мусимо йти до курсу російського, бо фактично то Росія собі вимишляла головних опонентів, їх надавала українцям як на символи українське панство, що українців називали мазепінцями, петлюровцями, а зараз бандеровцями. Але не само гетманом Мазепом, не само Петлюром і не само Бандером є ще ж закінчення того мартирологу українських патріотів і панствових.
Хоч може дзісяй президент Зеленський, президент Дуда узгоднюв певні речі дотичанці політики історичної. Як Польща повинна приймувати президента Зеленського? Власне, як представителя того політичного народу України, чи єднак повинна бути осторожна?
Чивіше, як приятеля Польщі. Бо є те, що президент України, то є приятелем Польщі, бо для того, що з Польщею Україна мають створити якийсь спільний світ. І для того, то важливо для Польщі, то важливо для України. І ясно, що не президент України є якимось політиком, який може змінити політику наративу пам'яті історичної. Як буде то зробити на рівні національному, ніч не зробить на рівні саможаду, а тільки радикалізує ситуацію з саможадами на Україні Західній. А то є то, що цікаві Польську. І кожен крок президента Зеленського буде тільки змінити ту ситуацію на Україні Західній до радикалізації тих стосунків українсько-польська. Бенджі за 10% нових пам'ятників, за 10% нових вулиць і на 50% ексгумація бенджі мені в тих обводах. І про то варто думати, як всістка та політика пам'яті історичної Польщі, вона ґрунтує на тих 4 обводах, якими не може керувати президент Зеленський, бо є там свій саможон. Та такий час демократії, то не є час диктатури в Україні чи Польщі.
Пам'ятник історичного теж не може, бо інститут теж не підлегав.
Інститут не підлегав, але може по виборах парламентських буде зміни в інституті, але теж інститут не може змінити політику саможонів, то варто зрозуміти.
Co powinno jednoczyć Polaków i Ukraińców w takim razie, jeżeli no, dzieli nas ta pamięć historyczna? Być może mamy takie symbole, wokół których łatwiej by było nam rozmawiać. No, mówił pan o tej tradycji Rzeczpospolitej, że Rzeczpospolita, to przecież tradycja Polaków, Ukraińców, Białorusinów, Litwinów, Żydów, to wielki kraj.
To tradycja tolerantności, to tradycja poglądu na wspólną cywilizację, to tradycja wspólnej drogi do Europy. I naprawdę chciałby, co Polska była dla wszystkich tych krajów lokomotywem tej drogi, nie adwokatem, jak chcieli Polacy już różne czasy. Już, oczywiście, co Ukraina już nie potrzebuje adwokatury, ale oczywiście potrzebuje lokomotywu, bo warto też wszystkie te wagony, to byłyby wygodniej dla Polski, do Europy tak przeżywiesz, bo dla teraz, bo póki tego nie ma, to Polska faktycznie jest na okolicy tego Sojuzu Europejskiego. Chciałbym, żeby Polska była w centrum Europy Centralnej. I dlatego warto oglądać na europejskie inspiracji Ukrainy i Białorusi.
Studio Kijów.
To był fragment. Tak, to był fragment mojej rozmowy z Witalijem Portnikowem, ukraińskim dziennikarzem, publicystą. Między innymi mówił o tym właśnie, że Polska powinna być lokomotywą regionu. Polska powinna być w centrum Europy i takie znaczenie dla Polski przypisuje Witalij Portnikow. Przypomnę, że to współprzewodniczący polsko-ukraińskiego forum partnerstwa. Z Witalijem Portnikowym rozmawiałem też o bieżącej sytuacji na Ukrainie, prezydencie Zełenskim, wpływie oligarchów na życie Ukrainy. Tę część wywiadu możecie Państwo przeczytać w najnowszym numerze Kuriera Wnet, czyli od jutra. Portnikow nazywa w nim prezydenta Zełenskiego produktem oligarchicznego konsensusu i przypadkiem w ukraińskiej historii. Ale jak Państwo słyszeliście w tym fragmencie dotyczącym relacji z Polską, gdy pytałem się o to, jak Polacy powinni przyjmować Zełenskiego, Portnikow wychodzi poza te podziały polityczne wewnątrz ukraińskie i mówi, że powinniśmy patrzeć na niego jak na prezydenta Ukrainy, który jest przyjacielem Polski. I zwraca uwagę na to, że jeżeli prezydent Zełenski zbyt daleko posunie się w deklaracjach w stosunku do Polski w polityce historycznej, to jednak może natrafić na opór w czterech obwodach zachodnich, w których jest zlokalizowanych najwięcej miejsc pamięci, na których nam zależy, i najwięcej tych miejsc, w których na pewno chcielibyśmy przeprowadzić ekshumację. A Portnikow zwraca uwagę, że tam nie będzie o tym decydować, co się tam dzieje, nie będzie decydować Zełenski, tylko będzie decydować samorząd w tych regionach, a to jest najczęściej samorząd, który nie jest Zełenskiemu przychylny. Także te relacje polsko-ukraińskie mogą stać się zakładnikiem też relacji wewnątrzukraińskich.
Chociaż niektóre słowa pana Portnikowa mogły zbulwersować, a szczególnie te słowa właśnie o samorządzie, że tutaj prezydent może chcieć zmienić, a tutaj pomniki Szuchewicza powstają, jest ich wiele i trzeba patrzeć na niego jak na człowieka, który walczył z KGB, a przecież dla nas jest po prostu zwykłym mordercą.
No i o to dlatego się też pytałem, bo warto zwrócić uwagę i to też podkreśliłem w tej rozmowie. Sam Portnikow nie ukrywa tego, że jest etnicznie Żydem, a Szuchewicz przecież budowa tego pomnika i w ogóle kult Szuchewicza wzbudził nie tylko protesty ze strony polskiej, ale ze strony izraelskiej. Pomimo tego Portnikow powtarza tą tezę, że takie osoby jak Szuchewicz czy Bandera to przede wszystkim osoby, które dzisiaj symbolizują walkę z Sowietami, z Rosją, a nie symbolizują walki z Polską. No to jest ten na pewno element, ale to w którym jest, ale to ciężko jest nam właśnie znaleźć jakikolwiek pole kompromisu.
Ale na tym właśnie polegają kłamstwa historyczne.
No tak, i to jest ta rzecz, w której na pewno będziemy mieli problem, żeby coś uzgodnić. No być może stąd też ta rozmowa z Portnikowem w tym momencie, bo jednak Wołodymyr Zełenski wydaje się mniej przywiązywać uwagi do kwestii polityki historycznej. To mogłoby oznaczać, że w Polsce udałoby się być może osiągnąć pewne cele historyczne, no ale jednak to, o czym mówi Portnikow, to też jest pewien realizm, czyli ta sytuacja na zachodzie Ukrainy jest pod kontrolą nie tyle władz centralnych w Kijowie, tylko jednak samorządów. Wielokrotnie już to widzieliśmy, chociażby przypomnę sprawę dotyczącą cmentarza Orląt Lwowskich. Ten cmentarz jednak znajduje się nie we władzy czy pod kontrolą rządu ukraińskiego, tylko pod kontrolą Lwowskiej Rady Obwodowej. I stąd są te problemy związane na przykład z nieodsłonięciem lwów na cmentarzu. Cały czas są one schowane, więc no to niestety trzeba mieć świadomość, że te problemy nie znikną, nawet jeżeli udałoby się uzyskać jakiś kompromis z Wołodymyrem Zełenskim, i Portnikow realistycznie na to zwraca uwagę.
przejdźmy od historii do tego, co się dzieje. Dzisiaj prezydent, były prezydent Kuczma był przedstawicielem nowego prezydenta w Mińsku. Tam propozycje nowy prezydent złożył. Czy te propozycje, które złożył, jak są odebrane w Kijowie?
Może na początek jeszcze, dlaczego Kuczma jest przedstawicielem nowego prezydenta. Leonid Kuczma był też przedstawicielem Poroszenki w grupie trójstronnej w Mińsku do 2018 roku, ale później zrezygnował z reprezentowania Ukrainy w tej grupie i dopiero teraz powrócił. I to w ogóle jest związane ze zwiększeniem roli Kuczmy w ośrodku prezydenckim. Kuczma jest bardzo blisko powiązany z innym, z ukraińskim oligarchą Pińczukiem i tutaj się też upatruje tego, że Pińczuk, że obecność Kuczmy, czy powrót Kuczmy do tej bieżącej polityki to jest przejaw właśnie silnych wpływów Pińczuka. Z wywiadu Państwo możecie się dowiedzieć, to jest zresztą teza nie tylko Portnikowa, ale dosyć często tutaj powtarzana, że przy Zełenskim utworzył się taki układ oligarchiczny jednego aktora, już Państwo znacie tego układu, czy kreatora Ihora Kołomojskiego, ale jest też właśnie, jest Pińczuk i jest Firtasz, no te nazwiska też pojawiają się u nas na antenie, to trzech potężnych ukraińskich oligarchów. Kuczma rzeczywiście był już w Mińsku i reprezentował już Ukrainę i złożył propozycje, z których wczoraj właściwie rzeczniczka prezydenta twierdzi, że te propozycje zostały źle zrozumiane, bo Kuczma powiedział o tym, że ukraińskie wojsko nie powinno strzelać w odpowiedzi na akty prowokacji. Na Ukrainie zostało to przyjęte źle, no, przede wszystkim tych środowiska, które stawiły czynny opór rosyjskiej agresji 5 lat temu i przez 5 lat silnie przeciwko tej agresji się bronił. Uznano, że jest to akt wręcz zdrady. Skrytykował te stwierdzenia też prezydent Poroszenko. Skrytykował też Wołodymyr Wiatrowicz, który wręcz powiedział, że nie strzela się tylko wtedy, kiedy jest się postawionym pod murem. Rzeczniczka prezydenta wczoraj w nocy w jednym z programów publicystycznych na Ukrainie tłumaczyła tą wypowiedź, że to chodzi o to, żeby nie strzelać w odpowiedź, kiedy separatyści strzelają z budynków, w których znajdują się cywile. Dosyć taka pokrętna wypowiedź. Druga propozycja Kuczmy to zniesienie blokady ekonomicznej tych regionów okupowanych. Od 2017 roku jest takie wprowadzone rozporządzenie Rady Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej i zakaz przewozów ciężarowych na tereny okupowane, co faktycznie oznacza w dużym stopniu blokadę ekonomiczną. Mieszkańcy tych miast, które znalazły się pod okupacją, mogą przewozić z terenu Ukrainy różnego rodzaju produkty, ale przenoszą je po prostu w siatkach przez te miejsca, punkty dostępowe, ale nie może odbywać się normalny handel. Ta deklaracja Kuczmy została odebrana jako znowu element rezygnacji ze swoich pozycji ukraińskich, no i tu, umożliwienie, Pawle, normalnego handlu.
I tu, Pawle, postawmy kropkę, bo Studio Kijów musi oddać głos studiu, który jest przed arkadami Kubickiego, bo tutaj zaczyna się niedługo Kongres Polska, wielki projekt Pawła Bobołowicza. Usłyszą Państwo na antenie Radia Wnet w najbliższym czasie i Studio Kijów. Dobrego dnia Ci życzę.
Wzajemnie życzę dobrego dnia i pozdrawiam Warszawę i Polskę oczywiście.